Kiedyś może o tym powiem, bo to jest taki błąd, który nam gdzieś się wkradł. Nie ma liturgii dla dzieci. Nie istnieje coś takiego i nigdy w Kościele czegoś takiego nie było. Jest liturgia dla dorosłych z uczestnictwem dzieci. My próbujemy czasami jakoś taki błąd przekazać, że chcemy dzieci przygotować do bardzo trudnego doświadczenia wiary, a zobaczmy, że my sami mamy problem często z wiarą, więc trudno powiedzieć to maluchom, dzieciakom. Ta liturgia słowa dla dzieci jest pewnym takim przybliżeniem do liturgii, ale nie jest liturgią dla dzieci. Czegoś takiego w Kościele nigdy nie było, nie ma. To taka próba jakiegoś podejścia, by nam, nas wszystkich przygotować do przeżywania czegoś, co jest potwornie trudne. Ile razy to w swoim życiu zawiedliśmy się na Bogu? Prosiliśmy, błagaliśmy. Nic. Ściana, mur. Takie, jakbyśmy żyli w jakiejś matni, albo dalibyśmy się w coś wrobić, tak emocjonalnie, duchowo, religijnie. Nic. A to, że nic, to jeszcze tam jakoś ujdzie. Bo możemy mieć taką nadzieję, że to może nas jakoś tam zmienia. Najgorzej, jak Pan Bóg w którymś momencie, ten nasz obraz Pana Boga w którymś momencie sprawia, że my cierpimy, albo cierpi ktoś, kogo kochamy. Jak sobie z czymś takim poradzić? Wtedy na pewno piekło wtedy jest tą kulminacją całego naszego religijnego myślenia. Jak wtedy to przez to przejść, przez taką dziwną miłość Pana Boga. Wymyśloną? Prawdziwą? Te dzisiejsze czytania od VI wieku przed naszą erą do I wieku naszej ery będą opowiadały o takiej dziwnej wizji Boga, którą czasami możemy w sobie mieć. I pomimo tej dziwnej wizji Pana Boga, Bóg będzie robił wszystko, by wzburzyć w nas tą postawę lęku, tą takiego zapatrywania się w samego siebie, kiedy tracimy doświadczenie Jego miłości w naszym własnym życiu. Te dzisiejsze czytania będą nam prawdę o Bogu, który kocha każdego z nas niepowtarzalną miłością przypominały. Pan z wami. Słowo Ewangelii według świętego Marka. Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam przemienił się wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe, tak jak żaden wytwórca sukny na ziemi wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy. Postawmy trzy namioty, jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co należy mówić, tak byli przestraszeni. I zjawił się obłok osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy powstać z martwych. Oto słowo Pańskie. Pierwsi chrześcijanie od samego początku gromadzili się na liturgii po to, by wzmacniać swoją wiarę. I gdzieś tego nigdy nie możemy by zgubić. My się spotykamy tu po to, by umocnić Twoją, moją, byśmy my wszyscy wzmacniali w siebie nawzajem, słuchając tekstów biblijnych, by wzmacniać swoją więź z Bogiem. Po to tu przyszliście, po to ja tu przyszedłem, byśmy wzmacniali swoją więź z Bogiem. Nie po to, byśmy lepiej praktykowali religię, tylko po to, by moja i Twoja wiara wzrastała, by Twoje i moje życie było pełne nadziei zmartwychwstania, pełne życia z Bogiem, którego Ty wierzysz, którego ja wierzę, którego w swoim życiu szukamy najlepiej, jak potrafimy. Po to przychodzimy posłuchać. I tego nigdy gdzieś, jak zgubicie tę prawdę, to potem wszystko staje się strasznie martwe i doświadczenie liturgii kostnieje, męczy, bo to jest nudne, nużące i męczące. Najnudniejsze przedstawienie świata, bo non-stop to samo. I non-stop trzeba za to płacić. To bez sensu, to nie takie myślenie. Przychodzimy na liturgię po to, by posłuchać, by wzmocnić swoją wiarę i w przyszłości odnaleźć się w religii, która gdzieś została nam przekazana. To wiara jest wypełnieniem religii. Religia zawsze jest martwa i religia zawsze każdemu z nas będzie zasłaniała prawdziwy obraz Boga. Tego gdzieś nie zróbmy. I mając to jakby na uwadze, przyjrzyjmy się temu pierwszemu czytaniu. Cofamy się, czas powstania tego tekstu to VI wiek przed naszą erą, moment wygnania Izraelitów z niewoli. Tydzień temu czytaliśmy fragment też z Księgi Rodzaju pochodzący z protohistorii. Dzisiaj idziemy do patriarchów, czyli do czegoś, co sprawia, do drugiej części Księgi Rodzaju, czegoś, co sprawia, że Izraelici coraz bardziej odnajdują siebie jako lud wiary i lud obietnicy. Musimy sobie zdać sprawę, że jesteśmy w okresie, gdzie kultura Babilonu wszędzie jest obecna i oni, żyjąc pośród takiego doświadczenia, mają problem z własną tożsamością narodową. Co to znaczy, że jesteśmy Żydami? Co to znaczy dla mnie, dla nas osobiście jako narodu? A dwa, co to znaczy, że jesteśmy tymi, którym Bóg wypowiedział obietnicę, że nas nigdy nie zostawi, łuk zawiesił, nie będzie z nami już nigdy więcej walczył, zawsze będzie po naszej stronie. W tym momencie dzisiaj słyszymy o tym, opowieść o Abrahamie. Mamy trzy takie powołania abrahamowe. Pan Bóg najpierw odzywa się do Abrahama i mówi: Abrahamie, wyjdź, zostaw swoją ziemię rodzinną, zaryzykuj i wyjdź, zostaw swoją przeszłość. Potem kolejny raz, kiedy Pan Bóg mówi do Abrahama, mówi: Abrahamie, będziesz miał liczne potomstwo, przestań kalkulować po ludzku, zaufaj mi. Drugie przymierze Boga z Abrahamem to jest: zaufaj mi. Najpierw wyjdź, później zaryzykuj, zaufaj mi. I trzecie przymierze, jakie Pan Bóg zawarł z Abrahamem, to jest przymierze, które dzisiaj słyszymy. Przymierze, który mówi: poświęć swojego umiłowanego, najdroższego, najczulszego syna, którego kochasz. Zaufaj mi. Zrób to dla mnie. Zostaw swoją przyszłość w moich rękach. I Abraham to robi. I ważny obraz, bo to jest pewien obraz. To my nie przyglądamy się historii, tylko pewnemu obrazowi. W doświadczeniu wiary zawsze ważne są te trzy momenty. Porzuć swoją przeszłość, zaufaj w teraźniejszość i powierz swoją przeszłość. To coś wydarza się w Abrahamie. I uwaga, bo Abraham, kiedy Pan Bóg do niego mówi: weź proszę, błagam Cię, ja jestem Twoim Bogiem, w którego Ty wierzysz, zawierz mi swoją przyszłość. To Bóg go o to prosi i błaga, by oddał mu coś, co jest najcenniejsze i najbardziej kochane. Można byłoby sobie samemu zadać pytanie, albo nam samym postawić pytanie, czy Pan Bóg przypadkiem nie robi czegoś takiego, że nas nie pyta: czy Ty aby na pewno mnie kochasz? Czy Ty aby na pewno rozumiesz, czym jest doświadczenie wiary? Czyż wiara to nie jest chodzenie do kościoła? Twoja i moja wiara to jest więź, a ta więź Ciebie i mnie zaprowadzi do trudnych życiowych decyzji, ale Ci nie powiem jakich. Tym jest wiara, tym samym jest miłość w związku. Jeżeli będziemy siebie nawzajem głęboko kochać, to przecież każdy wstąpający dorosły człowiek zdaje sobie sprawę, że miłość Ciebie i mnie zaprowadzi w takie miejsca, że będziemy tam pewnie płakali wiele razy. Nie dlatego, że taka jest miłość, tylko że kiedy kochasz autentycznie i prawdziwie, to pewnie przyjdzie Ci zapłacić za to cenę. O tym jest ten fragment. Zaufaj mi. Ja Ciebie będę prowadził, ja Ciebie przeprowadzę dalej. Zobacz, czy Twoja miłość jest miłością bezinteresowną, czy nieustannie liczysz na to, że coś będziesz z tego miał. A druga rzecz, jaką warto z tej opowieści bardzo ładnej dzisiejszej, w którym Pan Bóg wzywa Abrahama do takiego dziwnego czynu, wyciągnąć, to po pierwsze, że sami w takim naszym wyobrażeniu o doświadczeniu Pana Boga my możemy się naprawdę pomylić. Abraham się pomylił. To był błąd. Człowiek bardzo wierzący, bardzo ufający Panu Bogu miał jakąś wizję Boga. Jaka wizja Boga? No, wszędzie wszystkie religie ościenne składały swoich pierwszych dzieci, ofiary bóstwom. Stary Testament zakazywał składania ofiar z ludzi. Przecież Abraham przecież o tym wiedział. No skoro wiedział, no to czemu tego nie posłuchał? Może tak silne miał wyobrażenie swoje własne o religii, o Bogu, albo inaczej, o religii, której Pan Bóg chce w ten sposób jego doświadczyć, że targnął się na swojego syna. Na czym miała polegać jego ofiara? No na tym, na czym polegały ofiary w bóstwach babilońskich. Trzeba było wziąć swojego syna, poćwiartować go i podpalić. On miał się najpierw wykrwawić przez podrżnięcie gardła, potem poćwiartowanie, a potem podpalenie. No to masakryczna zbrodnia na swoim własnym synu w imię jakichś bóstw. On tak mocno zaufał swojej własnej wizji, że przestał o tym rozmawiać z kimś innym. Chciał to zrobić. Wziął swojego syna, jedynego Izaaka. Chciał, tak jak innym bóstwom, przebłagać Boga, w którego wierzy. Tak bardzo się pomylił. I teraz zobaczmy, może tak być, że nosimy w sobie krzywy obraz Boga, że Bóg od ciebie czy ode mnie czegoś oczekuje, że jak się dzieje coś złego, to nagle powiesz, Pan Bóg tego ode mnie chce. O, to Pan Bóg nas doświadcza. Pan Bóg nikogo z nas w ten sposób nie doświadcza. To jest moja, twoja chora wizja Boga. Bóg nie chce, żeby ktokolwiek cierpiał. Bóg na nikogo nie zsyła cierpienia. Bóg nikogo nie każe w ten sposób, że komuś się coś źle dzieje, że tam czy gdzie indziej wybucha wojna, konflikt taki czy inny. To jest chory obraz Boga. Nie powielajmy chorych obrazów Boga, bo po to słyszymy ten dzisiejszy pierwsze czytanie z Księgi Rodzaju z VI wieku. Żydzi ostatnio sobie powtarzają, by wyłączyć sobie takie myślenie. By w końcu zmienić myślenie o Bogu, który robi wszystko, by powstrzymać naszą chorą wizję Boga. Boga, który w końcu przecież jest Bogiem miłości i kochającym. Bogiem, który wybacza. Bogiem, który w tobie i we mnie odzywa się i popycha ciebie i mnie do dobra. Słuchaj głosu Boga, który w tobie przemawia i rozmawiaj z tymi, których kochasz o tym doświadczeniu. Bo we wspólnocie ludzi wierzących powierzony nam jest obraz, który ma mnie i ciebie wyprowadzić z lęku. Jeżeli tu, kiedykolwiek na jakiejś Eucharystii, ktoś z nas straszy ciebie wizją Boga, znaczy, że źle opowiadamy, że gdzieś się zapędziliśmy w jakimś takim kaznodziejskim szale. Bo nie do tego jest Pan Bóg. Pan Bóg nie jest do straszenia kogokolwiek z nas. Pan Bóg jest do nadziei, która w tobie i we mnie popycha nas do rzeczy, których nawet sobie nie jesteśmy w stanie wyobrazić. Żebyśmy mieli odwagę zrobić tak jak Mojżesz. Porzucić przeszłość, zobaczyć teraźniejszość i pójść w przyszłość. Dlatego potrzebne jest naprawdę wielkie ryzyko. Ktoś z was, kto firmę prowadzi, ma wielką odpowiedzialność, pewnie najbardziej często doświadcza takiego ryzyka w swoim życiu. Trzeba wiele razy zaryzykować, ale ktoś, kto nie ryzykuje, nie zyskuje. Nie mam firmy. Psalm. Ten dzisiejszy psalm to psalm człowieka, który w którymś momencie w swoim życiu zmierzy się z taką prawdą. Wdzięczność rodzi szczęście, a szczęście daje hojność. Hojność jest postawą w twoim i w moim życiu, a nie ilością portfela, którą rozdajesz tu i ówdzie. Jeżeli będziesz hojny, jeśli będziemy hojnymi ludźmi, to twoja i moja postawa życia będzie względem ludzi, którzy będą potrzebujący w różny sposób, hojna. Ale ja nie wiem, co to znaczy. Bo w każdym życiu każdego z nas będzie to różna postawa. Ten dzisiejszy psalm to jest psalm kogoś, kto wie, że już umiera. Że jego życia dobiega kresu i końca. Co ten człowiek robi? Jest wdzięczny Bogu za dobro, którego w swoim życiu doświadczył po raz pośród klęsk, grzechów i własnych słabości. I mówi, Panie Boże, ja Tobie przez swoje życie zaufałem, mimo tego, że wiele razy błądziłem. Dlaczego tak nie wołacie do Boga? Dlaczego nieustannie biczujecie siebie za to, że się błądzicie, że gubicie w drodze, że coś Wam nie wychodzi? Ten dzisiejszy psalm, psalm 116 dokładnie, to jest psalm kogoś, kto odchodząc zdaje sobie sprawę, że wierzy w Boga. No przecież my się tu spotykamy jako wierzący. No to wołaj wierząc w Boga, do Boga, żeby ci wsparł i pomógł, żeby zrodził w tobie pewne doświadczenie szczęścia. No bo wdzięczność rodzi szczęście, a szczęście jest postawą. Przecież wiele razy będziemy mniej radośni, mniej spokojni, bardziej zatroskani, ale jeżeli jesteś szczęśliwa, szczęśliwy, to nikt ci tego szczęścia nie odbierze. Mniej spokojni? Pewnie tak. Bardziej zatroskani? A i owszem. Szczęścia drugi człowiek nie jest w stanie tobie i mi odebrać. W takiego Boga wierzymy. Drugie czytanie. List do Rzymian. List do Rzymian Paweł napisał... List do Rzymian Paweł napisał strasznie prostego powodu. No, przykro to powiedzieć, ale trzeba to powiedzieć. W 55 roku napisał po to, bo potrzebował pieniędzy. No, on po to napisał. To nic więcej. Potrzebował pieniędzy, bo chciał wyruszyć na misję do Hiszpanii i wiedział, że Rzymianie, chrześcijanie w Rzymie, wspólnota rzymska jest najzamożniejszą wspólnotą. Mają dużo pieniędzy. I że będąc wdzięczni za dar wiary, potrafią być szczęśliwi i mają sobie postawę hojności. Oni rozumieją, o co chodzi. Więc Paweł pisze do nich list do Rzymian. I w tym liście my dzisiaj nie słyszymy tego wątku, no bo on jest nieistotny na pierwszy rzut oka. On dzisiaj przypomina główną prawdę. Jeśli jesteś chrześcijaninem i chrześcijanką, czego ty się boisz, człowieku? Możesz prosić o wszystko. Wołaj i proś. Bo w takiego Boga wierzysz. Wierzysz w Boga, który sprawia, że nie musisz się bać jakichś pokoleniowych zaszłości. Nie musisz się zamawiać mszy za przebłaganie pokoleń, nie wiadomo czego tam, jakichś cudów wianków. Ty nie jesteś w religii, która sprawia, że wszystko jest magią i trzeba odczarować przeszłość albo wyczarować przyszłość. Ty jesteś człowiekiem, którego wierzysz w Chrystusa Jezusa, który jest większy niż wszystkie wyimaginowane bóstwa. W kogoś takiego wierzysz. Ty w końcu żyj w ten sposób. Przestań się bać. Zrób pierwszy krok i wyjdź do ludzi, którzy ciebie potrzebują, a w ten sposób doświadczysz, czym jest wiara. Paweł wie, co pisze. Bo pisze o pieniądze. Więc pisze z wielką prędzą. Wy jesteście, on tam pisze wprost, jesteście zamożni, pomóżcie mi, ja potrzebuję waszych pieniędzy, bo bez was nie zrobię większego dobra. Dajcie mi pieniądze. Jak nie dacie, świat się nie zawali, poproszę kogoś innego. Ale dajcie mi. Wtedy wy doświadczycie szczęścia, bo zobaczycie swoją własną hojność, a jednocześnie przy wygenerujecie konkretne dobro. Zobaczcie, wiara sprowadzona bardzo... bardzo mocno, no, takie trzeźwe myślenie, sprowadza się do życia. No, czym jest twoje i moje wiara? Wiara sprowadza dwie rzeczywistości. Sprawia, że Pan Bóg przestaje być kimś obcym w twoim życiu przez łaskę wiary. A dwa, łaska wiary sprawia, że mamy zdolność pokonywania naturalnych skutków grzechu, czyli tego, że mi się nie chce. Tego, że nam się wiele rzeczy nie chce, a pewne rzeczy robimy. Czasami robimy z musztu, a czasami robimy, bo widzimy w tym coraz większą wartość i mamy odwagę zapłacić cenę własnego egoizmu. No, to jest łaska wiary. Nas, chrześcijan, do tego popycha. I Ewangelia, już lądujemy. Takie tylko trzy obrazy z Ewangelii, które warto zobaczyć. Kontekst Ewangelii. Pierwsza rzecz w kontekście Ewangelii jest taka, przed tym dzisiejszym przemienieniem na górze Tabor jest uzdrowienie niewidomego. Piotr mówi, ty jesteś naszym nauczycielem. Chrystus wyprowadza ich na górę Tabor. Znowu mówi, ty jesteś nauczycielem. Tam mają, powaliło ich na kolana. Schodzą z góry i już uczniowie nigdy nie mówią, że jest naszym nauczycielem, tylko jest naszym Panem. I znów mamy uzdrowienie niewidomego. To jest taki obraz. Marek stosuje taki obraz plastyczny, który jest, nazywa się inkluzją. Otwiera, zamyka i coś tam chce pokazać w środku. Mówi o czymś takim. Czasami jest tak, że masz wrażenie, że widzisz i pewne terminy używasz, ale potrzebne jest takie wydarzenie, które nazywamy przemienieniem. Musi się w twoim, moim życiu czasami Bóg przemienić w kogoś, kim jest naprawdę. Byś zobaczyła i by zobaczył, że on nie jest twoim nauczycielem moralności, który ci zagląda pod kołdrę i mówi, jak masz żyć. Tylko Bóg, w którego ty i ja wierzymy, jest Bogiem, który ciebie i mnie uczy patrzeć, że widzimy więcej. Bo to jest wielki post. Żebyśmy się nauczyli widzieć więcej, jak się post skończy. Po to ćwiczymy pewne rzeczy, żeby za chwilę mieć w innych przestrzeniach swojego życia jeszcze większą wrażliwość na siebie nawzajem i na doświadczenie Boga, który w twoim i w moim życiu się objawia, żeby doświadczyć szczęścia. Druga rzecz to jest święto namiotów. Tam oni... Słyszymy, że chcą postawić namioty. Trzy namioty. Jeden dla ciebie, jeden dla Mojżesza, jeden dla Eliasza. To jest prawo i prorocy. To jest takie święto w Izraelu. Nazywa się Sukkot. Ono jest na cześć, świętuje się przez cały tydzień. Na cześć tego, że Izraelici przeszli przez 40 lat wygnania przez pustynię i Pan Bóg razem z nimi mieszkał w namiocie. Co roku to święto Żydzi obchodzą do dnia dzisiejszego. No i co? Nie? Apostołowie chcą postawić te trzy namioty, żeby to święto stało się takim magicznym doświadczeniem ich życia. Zróbmy wszystko, żeby te święta były magiczne. wtedy się obraz znika, zacina, PowerPoint się zacina, Windows nie wydala i nagle się okazuje, że ten obraz się rozsypuje. To nie jest wcale taki magiczny, świetlany i czysty. Oni lądują na ziemię, spadają z rzeczywistości jakiejś takiej wyimaginowanej. Mówi, nie, to jest życie. Celebrujecie i wracajcie do życia. Bo jeśli to wydarzenie ma prawo, wydarza się naprawdę, czyli Bóg w twoim moim życiu się przemienia, to twoje moje życie się zmieni. Idziesz dalej. Masz iść dalej. Już ostatnia myśl. Te słowa, które słyszymy dzisiaj, które Pan Bóg wypowiada w obłoku, są: to jest mój Syn umiłowany. Jego słuchajcie. Zobaczmy, ile razy my się zawieszamy, że ktoś coś powiedział. Ten powiedział to, ten powiedział tamto. Przecież we wspólnocie wierzących, jaki wielogłos mamy, tu przyjdziemy, usłyszymy to, gdzieś indziej pójdziemy, usłyszymy coś innego. To jest mój Syn umiłowany. Jego słuchajcie. Nie ma innej odpowiedzi na doświadczenie Ewangelii. Ewangelią w twoim i w moim życiu jest prawda o tym, że Chrystus, Bóg z miłości do każdego z nas posłał Chrystusa o to, by opowiedzieć tobie i mi o tym, że miłość Boga do każdego z nas jest nieskończona. On zrobi wszystko, nawet swojego Syna pośle, żeby nam opowiedzieć o tym. Pomylili się i go zabili. Przecież tak nie miało być. Ale po co? Bóg powiedział, ja zrobię wszystko. Zrobię ci wszystko, żebyś zobaczyła i zobaczył, że miłość Boga do człowieka jest niewyobrażalnie nieskończona. On będzie na wszystkie sposoby objawiał tę prawdę w swoim życiu. Słuchaj mnie. Idź za mną. To nie znaczy religia. To nie znaczy list pasterski, taki czy inny. To nie znaczy moralność. To znaczy twoja i moja wiara. A wiarę podtrzymuje się przez różne formy modlitwy. Rozmawiaj z Bogiem. Zobaczcie, o czym tu ciągle mówimy. Mówimy o jednej rzeczy. Rozmawiajcie z Bogiem. A kiedy ty i ja będziemy rozmawiali z Bogiem, może się pomylimy jak Abraham. Ale wierząc w Boga, będziemy mieli możliwość zmodyfikowania swojego działania. Jeżeli usztywnisz swoją wiarę do religii, zrobisz sobie i innym krzywdę. Mało mamy takich przykładów w swojej własnej rodzinie, kiedy ultrakatolik niszczy więzi między relacjami, między innymi ludźmi, dlatego że jest ultrakatolikiem i uważa, że tego nie wolno i tamtego nie wolno. Będzie tylko tak, jak ja chcę, bo jestem katolikiem. Nie ten obraz. Bóg zrobi wszystko, by tobie i mi przypomnieć o prawdzie Jego miłości do każdego z nas. W naszym kościele w środku wystawiony jest kosz na jałmużnę wielkopostną. Ja przypomnę, że celem postu w tej tradycji triady ewangelicznej, postu modlitwy jałmużny jest to, żebyśmy rezygnując z czegoś za zaoszczędzone pieniądze podzielili się z tymi, którzy naprawdę tego potrzebują, a dzieląc się pomodlili się. W ten sposób realizujemy każdy z nas triadę ewangeliczną, post, modlitwę, jałmużnę. Grupa charytatywna, jeżeli ktoś z was chciałby się podzielić z tymi, którzy naprawdę potrzebują, wystawiła kosz. Do tego kosza można składać wszystkie rzeczy, które będą niezbędne do tego, by wesprzeć ich ubóstwie, ich biedzie. Wielkie serdeczne Bóg zapłać za wszystkie rzeczy i ofiary, które wkładacie i dzięki nim pomagamy tym, którzy naprawdę tego potrzebują.